Dzisiejszym moim przesłaniem jest właśnie przegląd 7 listów w objawieniu świętego Jana. Nie będziemy przeglądać wszystkich listów, będziemy tylko dwa przeglądać, które mają dużo wspólnego, a zarazem są kontrowersyjne te listy. Główną rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest zwycięzca czy zwycięzcy. Zwycięzca to jest taka osoba, która odnosi triumf nad czymś, tak? Która coś przezwyciężyła. W naszym życiu zwycięstwo polega na tym, że przezwyciężamy pokusy diabelskie, że przezwyciężamy kłamstwo, przezwyciężamy niewiarę, przezwyciężamy skutki, jakby uboczne skutki grzechu. Przezwyciężamy w tym, że trwamy przy Jezusie. I Jezus w pierwszych słowach do Kościoła, to będzie pierwszy Kościół i to jest list do Efezjan. Pisze do Kościoła, do Efezjan w ten sposób. A do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją. I wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniał uczynki takie, jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy, dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. To jest list przeznaczony do pierwszego kościoła. Bibliści uważają, krytycy również biblijni uważają, że ten list jest skierowany do kościoła, który był na samym początku, czyli około pierwszego wieku. Ten list przedstawia jedno główny problem. Ten list przedstawia Pana, który widzi, że jego dzieci już nie trwają w miłości pierwszej. W oryginale wygląda to w ten sposób, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Efez, kościół w Efezie, to kościół bez miłości. Wiecie, co się dzieje, kiedy nie ma miłości, kiedy nie z miłości robimy rzeczy? Ja może taki przykład podam. Jeśli rodzice mają dzieci, tak? Mama czy tata mówi dziecku, zrób to i tamto. Czy prosi go, żeby pomogło, czy jakkolwiek. I zaczyna się taka rzecz, że dziecko to robi, ale dziecko to robi jakby po prostu, żeby zbyć tego rodzica. Widzisz, że to dziecko nie oddaje we właściwy sposób szacunku tobie, a nie widzisz tego, że ma miłość do ciebie. Ja mówię o takiej ziemskiej miłości. Tu chodzi o całkiem inną miłość. Tu chodzi o miłość do Boga. Miłość do Boga nie polega na tym, że przypodobamy mu się w tym czy w tamtym. Miłość do Boga polega na tym, że jesteśmy posłuszni Jego słowu. Jesteśmy poddani pod prawdę Bożego Słowa. Będzie mieszkała miłość wtedy w nas, kiedy będziemy również zgadzać się z tym, co jest napisane w Słowie Bożym. Będziemy się cieszyć z tego, że prosta droga, którą Jezus nam wyznaczył, i ta prosta droga jest dla nas najlepsza. Jeden z biblistów, brat Walford, charakteryzuje problemy Kościołów w następujący sposób. Jest ich 7. I pierwszym Efes to znaczy to, że Kościół ten utracił miłość. Drugi zbór, który był prześladowany w Smyrnie, to był zbór, w którym się charakteryzowało to, że był strach przed cierpieniem. Pergamon był kościołem zbyt tolerancyjnym i miał skazy doktrynalne. Kościół w Tiatyrze IV idzie na kompromis, idzie na ustępstwo moralne. Sardes, 5 kościół, nazywa się kościołem śpiącym, który ma duchową martwotę. Kościół 6, Filadelfia, który ma możliwości, jednak brak mu stałości. Brak mu stałości, wytrwałości. I w końcu kościół, o którym będziemy na końcu czytać, jest to kościół w Laodycei. Jest to kościół zadowolonych z siebie chrześcijan i tych, którzy są letni. Wierzę w to, że Boże Słowo jest prawdą. I to, co jest napisane, to jest tylko prawda. To są słowa samego Pana Jezusa. I te słowa Pana Jezusa mówią nam bardzo dużo. W każdym z listów Jan mówi, że podobnie się zaczyna. Przedstawia Pana Jezusa. Mówi o znajomości Jego uczynków. Mówi o szczególnym zwycięstwie i obietnicy. Zachęca do słuchania, co mówi Duch Święty. I każdy z tych kościołów ma całkiem odrębny charakter. Kościół w Efezie to kościół o dużej aktywności, uczynki, trudy, a także cierpliwa wytrwałość. Miał również potencjał do rozpoznawania duchów. Miał również duże umiejętności pozyskiwania to znajomości, kto był fałszywym apostołem. Lecz, jak już powiedziałem, tragedia tego kościoła polegała na tym, że zagubił swoją pierwszą miłość. To jest tragedia. To jest tragedia każdego wierzącego, który trzyma się schematów chrześcijańskich, regularnie robi rzeczy, powiedzmy, duchowe rzeczy robi, ale tak naprawdę relacji z Panem nie ma. Kiedy nie mam w miłości zażyłości, co się dzieje? Relacje oziębiają się. Nie garniesz się wtedy, nie garnę się ja, do tego, żeby wzbudzać znajomości, żeby pobudzać relacje, żeby była wymiana naszych serc, wymiana naszych myśli. I to się dzieje wtedy, kiedy my nie przychodzimy do Pana i nie dzielimy się z Panem tym, co mamy w sercu. I Jezus mówi w razie tego Kościoła, że jeśli się nie upamięta, jeśli nie postara się z powrotem wrócić do tej pierwszej miłości, jest napisane, że porusza świecznik. Że poruszę świecznik z twojego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Poruszyć świecznik to jest tak, jakby odrzucić lub usunąć z tego miejsca, gdzie był Kościół. Lub usunąć wierzących z Kościoła. To jest Ja wam powiem, że to jest nie tylko do pierwszego wieku Kościoła, ale również i do nas. Do nas jako ludzi wierzących, chodzących do Kościoła. Ja wierzę w to gorąco, że relacja z Jezusem przekłada się na to, jak żyjesz, w jakim jesteś zwycięskiej położeniu tu na ziemi, jak żyjesz. To się przekłada. Bo im bliżej Jezusa, im twoje serce jest bliżej Jezusa, tym bardziej tryska miłość Jezusa przez ciebie do innych. I to widzisz, to czujesz, jak kiedy rozmawiasz z kimś, to odczuwasz. Jak to jest w sercu. Tego się nie da oszukać. Ty widzisz, że z tą osobą, ta osoba chodzi blisko Boga. Ta osoba ma społeczność. Otrzymuje od Boga objawienie. Ty widzisz, że ta osoba chodzi z Bogiem. Co się dzieje, kiedy ta miłość ziemnie? Jest coraz mniej mowy o tym, kogo kochałeś. W tym wypadku mówimy o Jezusie. Że ta miłość ustępuje miejsca innym rzeczom. Wszystko inne jest ważne, byle nie relacja, byle nie bliskość z Panem. I to ta tragedia powoduje to, że Kościół jest aktywny. Ale ta aktywność nie wypływa z miłości. Ogień wygasł. Entuzjazm zanikł. Siła, która była z miłości, przerodziła się w schematyczne próby przypodobania się Bogu. Zabrakło właściwych motywacji. Miłość do oblubieńca została zaniedbana. Ta gorąca, pełna i wolna. Ale aktywność została. Aktywność, która nie wypływała z żaliwej miłości, lecz tak jakby z obowiązku, może z poczucia winy. Ale Jezus mówi o tych, kto był tym zwycięzcą z tego Kościoła. Mówi o tych, którzy przezwyciężyli. Przezwyciężyli przezwyciężyli tą taki letarg i wrócili do pierwszej miłości. Pokutowali z tego, że porzucili pierwszą miłość. Wiecie, jeśli miłości nie ma, jeśli Bóg, który powiedział w swoim słowie, że będziesz miłował Pana Boga swego, to nie jest przywilej, to jest nakaz. Będziesz miłował. To jest pierwsza rzecz, co człowiek musi robić. Ma miłować Boga. Ze wszystkiego. Z serca, z duszy, z całej swojej siły. Będziesz miłował Pana Boga swego. A tu, kiedy ta pierwsza miłość ginie, i nie ma pokuty, to Jezus mówi, że usunie ten świecznik. I dzisiaj zachęcam siebie, jak i tutaj nas wszystkich, abyśmy sprawdzili nasze serce. Czy ta miłość po drodze gdzieś nie została, gdzieś nie zaginęła? Czy dalej jest ten sam entuzjazm, co był na początku do Boga? Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, że miłość na końcu dni, że nieprawość tak się wzbierze do góry, że miłość wielu oziębnie. Wiecie, jest łatwo kochać, kiedy wszystko jest łatwe, kiedy wszystko jest proste i nie ma trudności. Ale kiedy przychodzą trudności, kiedy zło się wzmaga w twoim środowisku, trudno jest kochać. Trudno jest kochać ludzi, kiedy są trudni, kiedy zachodzą za paznokcie. Trudno jest kochać swoich nieprzyjaciół. A co mówi Boże Słowo? Po miłości poznają was, żeście moimi uczniami. Po miłości. Nie po tym, że masz na samochodzie rybkę, co jest symbolem jakby chrześcijaństwa przyjęte tak w wielu kręgach chrześcijańskich, powiedzmy. Lub niektórzy nawet co innego wkładają, że są wierzący. Ale to nie jest oznaką tego, kim jesteś. To, kim jesteś, to jest to, że świat, ludzie ze świata poznają cię po czym? Po miłości. Nie po tym, że jesteś wykształcony, nie po tym, że masz dobre stanowisko w pracy, że sobie radzisz, tylko po miłości. Świat, ludzie ze świata poznają wierzących po miłości, którą mają do Jezusa. Kim jest ten zwycięzca z Kościoła Efeskiego? To ktoś, kto wykazywał prawdziwą wiarę, pokutując z powodu porzucenia pierwszej miłości. I Jezus mówi o nich, że ci będą spożywać w raju z drzewa życia, czy z drzewa żywota. Nie z drzewa poznania dobra i zła, tylko z drzewa żywota, które jest w raju. To jest ten Kościół z problemem, z deficytem miłości do Pana. Tej pierwszej, tej spontanicznej. Ten pełnej entuzjazmu, pełnej siły do działania. Pragnienia przypodobać się Bogu z miłości. I teraz chciałem przejść do drugiego Kościoła, który jest chyba najtrudniejszym kościołem, jaki pisze Pismo Święte z tych siedmiu listów. Laodycea to był kościół ludzi wierzących, ale przez Jezusa nazwani są letni. Co znaczy letnim? Być letnim. Czy ktoś wie, co znaczy być letnim? Letnim to jest człowiek ani nieobojętny, ani niegorliwy. Ja mam taki swój własny definicję letności. Ona polega na tym, że lubię wodę albo gorąco, jak się idę myć, bo takiej letniej to nie lubię, ale jak lubię pływać, to lubię zimną wodę. Ale miałem przypadek, bo byłem w Izraelu i wchodziłem do letniej wody. I wiecie, że mi się po prostu ta woda nie podobała? Ona była letnia. Ona miała około 30 stopni Celsjusza. Ja wszedłem do tej wody i mówię, to nie jest woda. I to dla mnie jest letność. To dla mnie jest to, co Pan Jezus miał na myśli. Letność. Letność takich ludzi, to jest coś, co niby, że to niby jest to, ale to nie jest to. To są pozory pewnych rzeczy. I przeczytajmy razem ten list do Laodycei, który jest zapisany w trzecim rozdziale objawienia Jana od 14 do 22. Cały list przeczytamy. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Drugi kościół, czyli ten ostatni z tych listów siedmiu, a o drugim, o którym wspominam, to jest kościół w Laodycei. Kościół ten, który uważał się za wierzący, który uważał się we właściwym miejscu, a tak naprawdę on doprowadził Pana do tego, bo w oryginale to brzmi to w ten sposób, że zamierzam Cię wyżygać z ust moich. To jest oryginał. Jeśli coś Pana powoduje, że ma wymioty, to jest właśnie letność ludzi, którzy nazywają się Kościołem, a Kościołem nie są. Co powoduje letność? Letność powoduje, że ja jestem wystarczalny. Ja tak naprawdę, Bóg mi nie jest potrzebny. Załatwione mam dobrą pracę, mam mam gdzie mieszkać, mam wszystko, co mi do życia jest potrzebne. Tak naprawdę Bóg to jest jakby dodatkiem do mojego życia. A tym wszystkim chodzę do kościoła, pokazuje się, że jestem wierzący i wszystko jest okej. Okay. I patrząc na ciebie, przykładowo, jeśli ja bym to był, biorę jeszcze grubą Biblię i idę z tym do kościoła. O kurczę, to jest wierzący. Ale to są tylko pozory. Bo życie prywatne, życie moje osobiste odbiega od tego, co znaczy być wierzącym. Bycie wierzącym to nie znaczy być w niedzielę na nabożeństwie. Bycie wierzącym zaczyna się dopiero w poniedziałek rano, kiedy trzeba spojrzeć w lusterko, zrobić make-up czy się ogolić. I wtedy zaczyna się życie. Zaczyna się wtedy życie wierzącego, kiedy przychodzą trudności i problemy. Kiedy wszystko w twoim środowisku mówi ci na nie, a ty mówisz tak. Zaczyna się życie wierzącego. Życie wierzącego się zaczyna od tego, czy masz wybaczyć, czy masz kogoś złapać za słowa, czy jakkolwiek. To się zaczyna życie wierzącego od poniedziałku do niedzieli, czy do soboty wieczorem. To się zaczyna od tego, co oglądam w telewizji, co słucham w radiu, co słucham w internecie. To się zaczyna życie wierzącego. Życie wierzącego zaczyna się od tego, czy ja uszanuję teściową, brata, kogokolwiek, szczegóły tych, którzy są nam, najbardziej nam dokuczają, jak ja uszanuję. To jest życie wierzącego. Tu pisze Pan Jezus, że ty jesteś samowystarczalny. Ty masz pieniądze, masz możliwości, ty masz wszystko. To tak naprawdę ta twoja letność, to ci jest niepotrzebna. To jest kula u nogi, że udajesz wierzącego. I mówi Pan Jezus do tych właśnie ludzi, że tak żyjesz, że mi się na wymioty bierze. I to jest naprawdę, to jest tragedia tego kościoła w Laodycei. I bibliści twierdzą, że to jest kościół, który zaczyna się od 1920 roku, tak mniej więcej wyliczyli, do dnia dzisiejszego. Tym się charakteryzuje, że kościół jest letni. Kościół, który jest zadowolony z siebie. Samowystarczalny. On nie potrzebuje Jezusa, nie potrzebuje Ducha Świętego, nie potrzebuje łaski, bo on wszystko ma. Ten kościół charakteryzował się tym, że był dumny, że był samowystarczalny i z samozadowolenia. Był sam z siebie zadowolony. Chciałbym wrócić do 19 wersetu, który mówi: wszystkich, których miłuję, karcę i smagi. Jeżeli należysz do Pana, jeżeli jesteś Pański, to Pan będzie cię wychowywał. On będzie cię korygował. On będzie cię napominał. Wszystkich, których miłuje, Pan miłuje swój Kościół. I Pan chce, aby oblubienica kochała swojego oblubieńca, którym jest Pan. Jeśli staniemy przed Panem, a ten dzień nastąpi, któregoś dnia stanie się tak, że staniemy przed sądem Chrystusowym. I Pan nie będzie mówił to, co powiedzieliśmy, bo to jest nieistotne w tym momencie. Istotne będzie to, w jakich motywacjach żyliśmy. Co nas motywowało to, że służymy Mu? Czy służymy Mu dlatego, że to jest z naszego obowiązku? Czy chodzimy do kościoła dlatego, że nie mamy co w niedzielę robić? Czy chodzimy dla Pana, żeby się uświęcić? Żeby uczyć się prawdy Bożego Słowa? Będzie dzień, nastanie ten dzień. Któregoś pięknego dnia spojrzymy w twarz Pana. I może będzie tak, że przejdzie nasze życie jak taki film. I będzie tak, że albo będziemy przyjęci do Królestwa Bożego, albo będziemy odrzuceni. A dzisiaj decyduje to nasze życie, co my z nim zrobimy. Co my z nim zrobimy? Czy będzie tak, że będziemy chcieli się Panu, dlatego, że Go kochamy, nie dlatego, że chcemy się przypodobać, żeby Mu się przypodobać, ale dlatego, że Go kochamy, będziemy pilnie wypełniać to, co On nam każe w swoim Słowie? Czy będziemy może trochę sobie spekulować tym i tym, co jest trudniejsze? Jeśli Pan cię kocha, pamiętaj, że będziesz miał doświadczenia, aby cię skorygować na twojej drodze lub aby cię napomnieć. Tutaj karce i smagi. Pan mówi: bądź wtedy gorliwy, upamiętaj się. 20 werset jest napisane to, że Pan Jezus stoi nie w kościele, On jest poza kościołem. To jest tak jakby po prostu tutaj Boga nie ma, Bóg jest tu. Panie Jezu, zapraszamy Cię, możesz przyjść, zająć miejsce. My sobie tu pośpiewamy, porobimy sobie swoje rzeczy, uspokoimy nasze sumienie i będzie wszystko ok. To, co tu pisze, to jest niestety wielką prawdą. Pan Jezus stoi na zewnątrz i puka do serc tych ludzi, tych wierzących, którzy Go jakby wyprosili ze swojego serca, ze swojego życia. Zauważcie, tu nie ma mowy o jakichś tłumach. Idzie do każdego z nas indywidualnie i chce mieć z nami... Tutaj po prostu On jakby po prostu prosił Ciebie o to, miej ze mną społeczność. Wiecie, to jest niesamowite. Ponieważ w tym pierwszym liście, cośmy czytali do Efezjan, jest napisane, Jezus gani go za to, że nie ma miłości. Tej pierwszej miłości nie masz do mnie. Tu już nie ma żadnych roszczeń. Tu prosi Kościół, znajdźcie chwilę. Chcę mieć z wami społeczność. Chcę się z wami po prostu, chcę mieć z wami wspólny czas. Jeśli usłyszysz głos i otworzysz, ponieważ jesteś panem swojego serca lub panią swojego serca i otworzysz go na niego, Jezus powie, że wstąpi. Wstąpi do twojego życia i będzie chciał mieć z tobą relację. Nawiązać na nowo relację. Jeśli to zobaczcie, jeśli usłyszysz głos Jego, już jesteś zwycięzcą. Czy to jest dużo? Usłyszeć głos Jezusa, który puka, otworzyć Mu serce i wpuścić Go do swojego życia, czy to jest dużo? A zobaczcie, jaką nagrodę obiecuję tym, którzy to zrobią. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Piotr mówi nawet, czy nie wiecie, że aniołów będziemy sądzić? Czy nie wiecie o tym? Jak wielką rzeczą jest to, że ja i ty jestem zbawiony? Walka się toczy dalej o nasze życie. Gdzie spędzimy wieczność? I jest napisane, że sąd zaczyna się od domu Bożego. Zanim dojdzie do ludzi ze świata, zacznie od nas. Tych, których kocham, mówi Pan, tych będę korygował i będę napominał. On nie mówi o tych, których nie zna. On mówi o tych, których zna, których przyjął swojego królestwa, których obmył i których przeznaczył im miejsce w swoim kościele. On do nich mówi. Kościół zadowolonych chrześcijan to nie jest kościół, gdzie mieszka Pan. W tym kościele Pan nie mieszka. Gdzie wierzący są zadowoleni z siebie, że są samowystarczalni, że nie potrzebują Pana, że nie mają z Nim relacji. Że uważają, że wszystko wiedzą, wszystko znają, na wszystko mają odpowiedź. Prawda jest taka, że bez Pana nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Zwycięzca ma udział w chwale Jezusa. Jego panowaniu nad ziemią. To ci, którzy idą za Nim w poniżeniu, odrzuceniu, cierpieniu. To tu, ale tam, ja i ty, jeśli zwyciężymy, będziemy chodzić w Jego chwale. Będziemy siedzieć na Jego tronie. To jest nagroda, do której Pan nas wzywa. Chciałbym wam jeszcze jeden fragment na koniec przeczytać. Cały wstęp muszę przeczytać wam. Ponieważ ta księga, ona jest, nie wiem, jest tak mi bliska sercu. Mimo wielu symboli, wielu jakichś, prawda, znaków, jest dla mnie bardzo bliska. I pisze, że to jest objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Następnie. Błogosławiony jesteś, który słyszysz to, który czytasz to. Błogosławiony jesteś i błogosławiona jesteś. To jest księga, poprzez czytanie jesteś błogosławiony. I o tym mówi.
Trzeci werset. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane.
Ja to chciałem dzisiaj zrobić. Z tych dwóch listów, żebyśmy zachowali to. Żebyśmy byli błogosławieni przez Pana.
Czas bowiem jest bliski. Jan do 7 zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść. I od 7 duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi.
Jemu, to jest, na ten właśnie chcę werset zaakcentować, ten werset 5b.
Jemu, który miłuje nas.
To właśnie, to nie jest przeszłość, że On nas umiłował. On miłuje nas dzisiaj. On miłował nas wczoraj, On miłuje nas dzisiaj i miłował nas będzie jutro. Tu jest napisane miłuje, miłuje nas. Zobaczcie, czasy.
Miłuje nas i który wyzwolił nas.
Również czas.
To jest czas przeszły, dokonany. On już, już zrobił swoją pracę. Wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją.
Miłuje cię i wyzwolił cię. I co zrobił jeszcze dalej?
Uczynił ciebie rodem królewskim, kapłanem Boga i Ojca swojego. Jemu niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. I dalej ostatnie dwa. Oto przychodzi wśród obłoków. Kto?
Pan Jezus.
Gdy przyjdzie po swój kościół. I ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. I ostatni wers. Jam jest Alfa i Omega. Początek i koniec, mówi Pan. Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący.
To jest prawda. Te słowa są prawdą. To, co czytałem, jest prawda. I chcę wam powiedzieć, jeśli Kościół, ja nie mówię teraz o jakichś denominacjach, czy nie mówię o jakichś kościołach, czy zborach. Ja mówię o ciele Chrystusa. O każdym z nas. Jeśli Kościół się w tych dniach ostatnich nie upamięta, Pan Jezus może poruszyć świecznik ze swojego miejsca. Pan Jezus może cię korygować i może cię nakazywać. Może ci pokazywać, co masz robić. Może to Pan robić. Ponieważ do Niego należymy. Jego jesteśmy. Jemu niech będzie chwała. Jest wielkim przywilejem żyć dla Niego. Jest również wielką łaską być Mu posłusznym. We wszystkim. Być Mu posłusznym. Dzisiaj wzywam mnie i Ciebie do tego, abyśmy spojrzeli w nasze serce i zobaczyli, czy jest Jezus. Czy Jezus jest w moim sercu. Chciałbym, żebyś ja i Ty, żebyśmy wejrzeli w nasze serce i zobaczyli, czy jest Jezus. Bo jeśli Jezus jest na zewnątrz, jeśli nie jest On w sercu, to dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że On puka do mojego i do Twojego serca. I dzisiaj jest naprawdę dzień, żeby otworzyć się. Otwórz swoje serce na Jezusa. By mógł wstąpić i mógł z Tobą mieć społeczność. Mógł z Tobą wieczerzać. My nie znamy Jego miłości. Pismo mówi, że albowiem Bóg tak umiłował ten świat. Jak my możemy zrozumieć to, jak Bóg umiłował świat. skoro my mamy przynajmniej niechęć do niektórych ludzi? Jak my możemy zrozumieć, że jest napisane: kochajcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy wam źle czynią, skoro w naszym sercu szukamy zemsty lub już ludzi określamy? Nie wiemy tak naprawdę, czym jest Boża miłość. My nie znamy Boga z tego, że Bóg jest miłością, a powinniśmy jako dzieci Jego. Powinniśmy czuć to, że nas kocha każdego dnia. Jak jest napisane, On cię miłuje. Możesz cofnąć na chwilę do czwartego, piąty. Jemu, który miłuje nas cały czas. Miłuje nas cały czas. A ja? Czy ja także go miłuję cały czas? Czy jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Nie wiem. Bóg wie. On pozdrawia cię i mówi, że miłuje cię. Pozdrawia cię swoją miłością. Pan Jezus. Ten, który umarł za moje i za twoje grzechy na krzyżu Golgoty. Oddał swoje życie. Wyzuł się za wszystkiego, co jest boskie. Pozbył się chwały po to, żeby ja i ty miał życie. To jest ten Bóg, który jest zapisany w Słowie. Nasz Pan. Moje zapytanie dzisiaj. Czy twoje życie dzisiaj to jest zwycięskim życiem? Czy masz zwycięstwo w swoim życiu? Z tego, że jesteś wierzący? Ile zwycięstw przeszedłeś, ile zwycięstw dokonałeś, ile było u tobie w twoim życiu, ile było porażek, ale ile było zwycięstw. Bo zwycięzcą jest ten, który wytrwa. Wytrwa do końca. W wierze i posłuszeństwie Bożemu Słowu. W miłości. W tym, że nie będzie polegał na sobie, ale na Bogu. To jest zwycięstwo. To jest może zwycięstwo dla ciebie dzisiaj, że jak wyjdziesz z tego miejsca i pójdziesz do swojej rodziny, czy pójdziesz do ludzi, którzy pomimo to, że powinni ciebie przeprosić, ty ich przeprosisz. To jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo uniżyć się dzisiaj przed kimś. To jest zwycięstwo podać wrogowi rękę. To jest zwycięstwo. Wtedy podniesiesz się dumny ze swoich kolan. To jest zwycięstwo. Kiedy ktoś cię pluje na ciebie. Kiedy ktoś ci złorzeczy, a ty pomimo tego błogosławisz. Bo do tego jesteśmy powołani. By być błogosławieństwem. To jest zwycięstwo. Jest zwycięzcą również to, żeby przemóc się w czytaniu Bożego Słowa. Odrzucić lenistwo. Szukać Boga. To jest zwycięstwo. Jest zwycięstwo w odpowiedniej porze wyłączyć telewizor, czy internet, czy komputer. Jest zwycięstwo. Dla niektórych jest zwycięstwo komuś odpowiedzieć na dzień dobry. Może być też zwycięstwo. Moje pytanie, czy jesteś zwycięzcą w swoim życiu? Bo jeśli jesteś, to znasz smak tego zwycięstwa. Przez te słowa chcę cię doprowadzić do większego zwycięstwa. Żebyś był czempionem Jezusa Chrystusa. Tak jak Abraham. Tak jak Józef. Tak jak Mordochaj. Tak jak Estera. Tak jak Piotr, Paweł, czy inni apostołowie, żebyś był zwycięzcą. Bo do tego Bóg cię przeznaczył. Mówi Jan w swoim pierwszym liście, że wiara, ona jest czynnikiem, która prowadzi do zwycięstwa. Do zwycięstwa. Wiara w co? W kogo? W naszego Pana. Nasza wiara doprowadza cię do zwycięstwa. Amen. Schylmy nasze czoła, pomodlimy się wspólnie. Ojcze, ja Ci dziękuję za dzisiejsze słowo, za to, że Ty mówisz do Kościoła i Ty chcesz skorygować, poprawić go, napomnieć go. Ty chcesz również po to, by Kościół się upamiętał. I wszyscy ci, których również nie ma, dołączamy do tej modlitwy i modlimy się, Ojcze, otwórz oczy naszego serca. Otwórz oczy, byśmy zobaczyli, czy jest miłość do Ciebie, ta prawdziwa, ta nieobłudna, ta czysta. Czy również jest to, że jesteśmy zadowoleni z samych z siebie, że tak naprawdę to jest tylko dodatek to, kim jesteś. Ojcze, modlę się do Ciebie, abyś dał nam prawdę, która wyzwala, która pokaże nam, jak blisko jesteśmy Ciebie. Jak bardzo nam zależy na Tobie. Jak bardzo chcemy kochać Ciebie. Abyś nam pokazał, gdzie jest nasze serce. Objaw nam, Panie, przez swoje słowo. Przez objawienie. Również Ty mówisz przez innych ludzi do nas. Objaw nam to prawdę w imieniu Jezusa. Panie, proszę Cię również o te słowa, które zostały wypowiedziane w imieniu Twoim. Abyś również zapieczętował to w nasze serca. Byśmy nie zapomnieli to, kim jesteśmy i jak wyglądamy w zwierciadle Twojego słowa w imieniu Jezusa. Oddajemy Ci Kościół, nas. I modlimy się, abyś Ty przewodził, byś kierował. Ponieważ Ty jesteś głową. Ty jesteś głową tego Kościoła również. Chwała, cześć i uwielbienie. Panie, również prosimy Cię o ten kraj, w którym żyjemy. Panie, błogosławimy naród Polska. Błogosławimy ten cudowny kraj, w którym dałeś nam żyć. Z którego kraju powołałeś tak wielu dobrych ludzi. Panie, my się modlimy o te wybory, które będą 13 października. Prosimy Cię, Boże, abyś powołał ten rząd lub ustanowił ten rząd, który, Panie, przede wszystkim będzie odpowiadał Twojej woli. Błogosławimy te wszystkie ugrupowania, Boże. PiS, KO, Lewica. Błogosławimy tą Konfederację, Kukiz 15. Panie, wszystkich innych, których nawet ja nie znam. Panie, my błogosławimy i prosimy Cię, abyś Ty powołał w tym kraju swoich liderów, którzy będą, Panie, przede wszystkim mieć bojaźń do Ciebie. Będą słuchać Twojego głosu, Panie. Prosimy Cię o ten rząd, który, Panie, będzie chciał tą Polskę podnieść. Byś przywrócił świetność tego kraju. Przywrócił, Boże, temu krajowi, Panie, dobrych liderów, dobrych zarządców. Nie tylko, Panie, w Warszawie, ale w każdym mieście, w każdym powiecie, w każdym województwie. Prosimy Cię o mądrych liderów. Prosimy Cię o tych, którzy kochają ten kraj, by mogli rządzić, Panie. Prosimy Cię, Ojcze, wylej swojego ducha na tych rządzących. Panie, tam gdzie, Boże, jest wiele zła i pomyłek, Boże, lub specjalnego, Panie, specjalnego kierowania ludźmi, ja Cię proszę, by ci ludzie się opamiętali i doszli do poznania prawdy, by byli zbawieni. Prosimy Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, my ogłaszamy, że nie tylko jesteś Panem tego Kościoła, ale Ty jesteś Panem tego narodu. Jako jedyny król i władca. Ty trzymasz wszystko w berwie swojej sprawiedliwości. Ty podtrzymujesz mocą swojego słowa cały świat i w cały kosmos, cały wszechświat. Ty jesteś Panem. My chcemy, aby dzisiaj wszyscy poznali, że tylko Ty jesteś Panem. I oprócz Ciebie nie ma nikogo. Niech Tobie będzie cześć i chwała i uwielbienie. W imieniu Jezusa oddajemy Ci ten tydzień w Twoje ręce. Modlimy się, Boże, o nasze drogi. Modlimy się o wybory i decyzje, które będziemy podejmować. Panie, kiedy jedziemy, kiedy wracamy, kiedy jesteśmy w domu, modlimy się o to, byś Ty był przede wszystkim na pierwszym miejscu w naszym życiu. Daj nam przebudzenie. Daj nam odświeżenie. Przywróć tą pierwszą miłość. Daj łaskę. Daj łaskę, Panie, byśmy mogli się nawrócić do Ciebie. Mimo, że jesteśmy nawróceni, byśmy mogli na nowo tą pierwszą miłość przeżywać. Ojcze, w imię Jezusa, tych, których nie ma, dołączam tej modlitwy, abyś wyrównał, Panie, ich wiarę, jak i naszą dzisiaj wyrównałeś. I poprowadź, Panie, swój lud do zwycięstwa. Do Twojego zwycięstwa. W imię Jezusa. Amen. 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 Kochani, bardzo dziękuję za to, że...